Część piąta. Ariel. Rozdział 16. Sklepienie jaskini kryło się w mroku. Riel skoncentrowała się, przekazała więcej magii do unoszącego się nad jej głową płomienia i wysłała go w górę. Ciemność umykała przed nim, odsłaniając ściany zakrzywiające się ku środkowi i tworzące kopulasty strop pokryty zawiłymi, nieregularnymi żłobieniami. Nie było to jedyne tak przestronne miejsce w podziemnym mieście. Znalazła ogromne schody, łączące niemal 50 poziomów i najrozleglejsze pomieszczenie o niskim suficie podpartym niekończącymi się rzędami kolumn. Pomieszczenie to przypominało dolinę o pofalowanych zboczach, na których stały domy o najróżniejszych kształtach i rozmiarach. Całość wyglądała jak zwyczajne skupisko miejskie, z tym, że zbocza doliny biegły ponad nim w górę i tam się spotykały. Pył i ciemność wypełniały wszystko poza niewielkim zakątkiem pałacu. Pewne jego części były opuszczone znacznie dłużej niż inne. Nie sposób było odgadnąć przeznaczenia niektórych pomieszczeń, gdyż znajdujące się w nich meble zdążyły już obrócić się w pył. W jednym z nich, czteropoziomowym, warstwa wysuszonego drewna sięgała pasa. Rozmieszczone w równych odstępach otwory w ścianach sugerowały, że dookoła biegły tu kiedyś balkony. Przyglądając się drewnianym pozostałościom, Ariel znalazła połamane półki, a w osłoniętych miejscach papierowe zwoje, które rozpadały się w jej dłoniach. Jaskinia, po której właśnie się rozglądała, była kwadratowa. Podłoże pokrywały duże, regularnie rozmieszczone, prostokątne kopce poznaczone zagłębieniami. Zbliżyła się do jednego i przetarła nieco pył. Okazało się, że pod spodem znajduje się kolejna, bardziej zbita warstwa. Tu były ogrody, odezwał się ktoś. Jest wiele takich pomieszczeń. W większości uprawiano rośliny jadalne i te, z których sporządzano lekarstwa, ale w kilku posadzono rośliny wybrane wyłącznie ze względu na ich piękno. Odwróciła się i dostrzegła znajomego mężczyznę stojącego w szerokim wejściu. Rozchodzące się od maga linie, widoczne tylko dla jej umysłu, sugerowały, że, podobnie jak Valhan, nieustannie pobiera niewielkie ilości magii. Dali, uśmiechnęła się z zakłopotaniem. Szedłeś za mną? Wzruszył ramionami. Tyle razy ci mówiłem, że niektóre części Starego Miasta są niestabilne i że łatwo mogłabyś zabłądzić. Otrzepała z dłoni pozostałości po ubiegłych stuleciach. Ale wcześniej za mną nie chodziłeś. Uśmiechnął się. Czyżby? Przyjrzała mu się uważnie, podejrzewając, że znowu postanowił sprawdzić, czy czytała w jego myślach. Prosił, żeby tego nie robiła, więc spełniła to życzenie, ale co pewien czas podstępem próbował ją zmusić, by przyznała się, że jednak uległa pokusie. Wszedł do pomieszczenia krokiem charakterystycznym dla kogoś, kto nigdy nie wątpi we własną sprawność. Powiedział jej, że w rzeczywistości liczy około 355 cykli. Nie miał pewności, gdyż nie znał daty urodzin, ale nigdy nie zdradził dlaczego. Wiedziała tylko, że w dzieciństwie został sierotą. Jak wszyscy wiecznie młodzi, był przystojny, lecz była to uroda innego rodzaju niż Valhana. Wyglądał raczej sympatycznie i czarująco. Nie biło od niego chwytające za serce piękno. Artystyczna część jej duszy pragnęła spróbować uchwycić jego rudawo-brązowe, kręcone włosy, bladą cerę, szeroką szczękę i usta oraz długie, idealnie podkręcone rzęsy, nadające jego oczom wyraz rozbawienia. Taki właśnie był. Śmiał się często i nie przejmował się zbyt wieloma sprawami. Był jednak wymagającym nauczycielem. Każdego dnia pojawiał się wkrótce po jej przebudzeniu i zaczynali lekcje. Pozwalał jej na odpoczynek wyłącznie w trakcie posiłków i kiedy nadchodziła pora snu. Czasami gderała pod nosem, że na szczęście jest sympatyczny, bo w przeciwnym razie pewnie by go nienawidziła. Czasami, kiedy nie mogła już znieść myśli o kolejnej lekcji, wymykała się przed jego przybyciem i zwiedzała pałac i miasto. Chciałabyś dokładniej się rozejrzeć? Wpatrywał się w odległy sufit, który wciąż był oświetlony jej płomieniem. Tak. Pamiętasz, jak się lewituje? Ariel skrzywiła się. O ile sobie przypominam, problem raczej nie leżał w tym, że nie pamiętałam. Zaśmiał się. Praktyka i koncentracja, Riel. Tylko tego ci trzeba.
Na górę jest bardzo daleko.
To prawda. Podejdź tu. Poszła za nim ku centrum pomieszczenia na tyle blisko, na ile pozwalały kopce. Stanął przodem do niej i spojrzał na ziemię u jej stóp. Musisz unieruchomić powietrze między nami, powiedział. Tak, jak ją uczył, powoli zaczerpnęła magii z wielu miejsc jednocześnie, tworząc promieniste linie skazy. Wszystkim magom przychodziło to z łatwością. Skoncentrowała się na powietrzu tuż nad podłożem i siłą woli unieruchomiła je jako okrągłą powierzchnię. Poczuła chłód wokół kostek, znak, że jej się udało. Zrobiła krok naprzód i ulżyło jej, gdy stopa nie opadła na podłoże, jak podczas wielu poprzednich prób. Dali wszedł na niewidoczny krąg i złapał ją za barki, spodziewając się zawirowań po drodze. Chwyciła go za ramiona. Odetchnęła raz, potem drugi i zebrała się w sobie, by unieść platformę. Udało jej się zrobić to łagodnie, lecz nie przestała ściskać ramion Dalego. Łatwo było utrzymać krążek nad podłożem, gdy dobrze wiedziała, gdzie to podłoże się znajduje. Lecz im wyżej się wznosili, tym trudniej było zachować tę orientację. Wpatrywała się poza swoje stopy, wiedząc, że w każdej chwili Dali może kazać jej odwrócić wzrok albo zamknąć oczy i zacząć polegać wyłącznie na świadomości, że gdzieś w dole jest ziemia. Nie zrobił tego jednak. Może dlatego, że w końcu nie była już w stanie ocenić odległości od podłoża, bo było tak daleko, że przestała je dokładnie widzieć. Mimo wszystko nie podniosła wzroku, nie chcąc się rozpraszać.
Zatrzymaj się, Riel, rzekł Dali.
Zatrzymała ich oboje. Kiedy już przestali się przemieszczać, spojrzała przed siebie, poza Dalego, na pobliską ścianę i udało jej się nie popełnić błędu, przenosząc świadomość z podłoża na ścianę.
Spójrz w górę.
Wzięła głęboki wdech, wstrzymała powietrze, powoli je wypuściła, a potem uniosła podbródek i podążyła wzrokiem ku górze. Nie rozpraszaj się, powiedziała sobie. Zachowaj koncentrację. Popatrzyła na sklepienie, które nie było sklepieniem, lecz skupiskiem niezliczonych, nieregularnych, szklistych stożków skierowanych w dół. Stalaktyty. Lodowe. Poczucie stabilności pod stopami nagle się rozwiało. Riel ześlizgnęła się i zaczęła spadać. Powietrze wokół niej od razu się zagęściło, spowalniając upadek. Wiedziała, że zrobił to Dali, bo nauczył ją tej sztuczki, ale jeszcze nie potrafiła zastosować jej odpowiednio szybko. Pod stopami znowu poczuła pewne oparcie, dzięki czemu opadała wolniej, ale jej kolana nie były na to przygotowane, więc osunęła się, przykucając, straciła równowagę i wywróciła się w tył. Kątem oka dostrzegła, jak Dali wyrzuca ręce w przód i przechyla się na bok, a potem wszystko zniknęło w kłębach czerni. Poczuła piasek w oczach. Płuca zaprotestowały, gdy zaatakowały je drobinki piachu, wywołując atak kaszlu. Z trudem wstała i usłyszała, jak Dali pokasłuje i pluje gdzieś w pobliżu. Podłoże nie było już płaskie i twarde, lecz nierówne i kruszyło się pod nogami. Potknęła się i upadła na kolana. Powietrze momentalnie oczyściło się, gdy pył został magicznie ściągnięty na ziemię.
Coś ci się stało?
Wystękał Dali pomiędzy kaszlnięciami. Zaprzeczyła bez słów. Skinął głową.
Chodź za mną.
Wstała i chwiejnie do niego podeszła. Dali zszedł z grządki, na której wylądowali. Odwrócił się i wyciągnął rękę. Chwyciła ją i osunęli się na kamienną posadzkę. Gdy Dali popatrzył na nią, zakryła usta dłonią, by ukryć uśmiech. Twarz miał ubrudzoną czarnym pyłem, a jego jasne oczy z czerwoną otoczką wyglądały przy tym komicznie. Przyglądając jej się, uniósł brwi, a jego usta wygięły się w uśmiechu. Oboje wybuchnęli śmiechem, który odbił się echem od ścian pomieszczenia. Wybacz, powiedziała, gdy uspokoili się na tyle, by móc rozmawiać. Zdjęła szal z głowy i wytrzepała z niego pył, a potem zaczęła ocierać twarz. Rezultat był taki, że Dali znowu się roześmiał. Udała urażoną, ale w końcu sama także zaczęła chichotać. On uspokoił się pierwszy. Westchnął i skrzyżował ramiona. Och, Riel, chyba nie muszę ci mówić, co zrobiłaś źle, prawda? Pokręciła głową i podała mu szal. Praktyka i koncentracja. Ale i tak idzie ci coraz lepiej, zapewnił wycierając twarz. Jeszcze nigdy nie uniosłaś nas tak wysoko. Spojrzała w górę i zmarszczyła brwi. Jej płomień zgasł, bo w panice podczas upadku straciła z nim powiązanie. Dali stworzył nowy, który unosił się w pobliżu i nie rozświetlał ciemności. Wytworzyła zatem kolejny i wysłała go pod sklepienie. Teraz łatwiej było dostrzec wzór utworzony przez sople. Tu na dole nie ma lodu. To prawda, choć może nam się wydawać, że jest tu zimno, powietrze jest na tyle suche, że większość spływających ze stropu kropli paruje, zanim doleci na dół. Spojrzała na maleńkie kratery na nienaruszonych grządkach. Niektóre jednak doleciały. W przeszłości opadało ich więcej i nawadniały uprawy? A magowie oświetlali pomieszczenie, czy też uprawiali rośliny, które kwitną w ciemności? Nie, nie i nie. Dali ponownie podniósł wzrok. Lodowe sklepienie było kiedyś na tyle cienkie, że przepuszczało światło. Woda przypływała tu rurami. Byłeś tu, kiedy ogród funkcjonował? Pokręcił głową. Przestano się nim zajmować, zanim się urodziłem. W galeriach i w innych światach są obrazy, na których można go obejrzeć. Zadrżała, zastanawiając się, jak gruba jest teraz warstwa lodu. Gdzieś nad nimi leżała zamarznięta powierzchnia świata, skąpana w słońcu, które paliło skórę, choć nie dawało ciepła. A jednak na dole było na tyle ciepło, by ludzie mogli tu wygodnie żyć. Dali nie wiedział, jak ogrzewano podziemne miasto, ani skąd napływało tu świeże powietrze. Opowiedział jej o naturalnych grotach poza granicami miasta, w których dziwne odmiany roślin rosły w świetle przesączającym się przez szczeliny, i o celowo zamkniętych obszarach, gdzie na ścianach wyryto ostrzeżenia o trujących oparach. Miasto nie było w pełni zamieszkane od co najmniej połowy tysiąclecia. Kiedy Dali przybył tu po raz pierwszy, mieszkało w nim już mniej niż 1000 osób, a liczba ta stale się zmniejszała, aż w końcu przed zniknięciem Valhana w pałacu żyło zaledwie kilkuset mieszkańców. Od chwili pojawienia się Reina wróciło lub zostało zwerbowanych jedynie kilkadziesiąt osób. Nie było to wspaniałe królestwo z jej wyobraźni, gdzie tysiące rzemieślników tworzyły najpiękniejsze dzieła dla anioła, ani nawet wielki pałac wart władcy światów. W przeciwieństwie do Riel i Dalego, mieszkający w pałacu ludzie byli różnego rodzaju służącymi, a wśród nich najbliżej do artystów było krawcowej i kucharzowi. Przywrócenie pałacowi choćby cienia dawnej chwały wymagało ogromu pracy. Nie sądziłaby Rein zrobił to sam. Prawdopodobnie zamierzał sprowadzić tu ludzi i to na dłużej. Po 20 cyklach nieobecności odbudowanie autorytetu władcy światów było najważniejsze. Nie chciała się zastanawiać, w jaki sposób zamierzał to osiągnąć, choć czasami w nocy, gdy nie mogła zasnąć, zaczynała wątpić, czy dobrze zrobiła, postanawiając tu zamieszkać. Za dnia była zbyt zajęta nauką magii, by myśleć o czymkolwiek innym. Czas w mieście odmierzano zgodnie z jednostajnym ruchem wskazówek i wygrywanym co godzinę kurantem wielkiego zegara na jednej ze ścian sali portalowej w pałacu. Tylko dzięki niemu mieszkańcy wiedzieli, kiedy należy wstać, udać się na spoczynek czy spożyć posiłek. Wrócimy do cieplejszych i jaśniejszych części miasta? Zapytał Dali. Tak, a czy ominą mnie dzisiejsze zajęcia, jeśli będziemy szli wystarczająco powoli? Zaśmiał się. Ależ skąd? Mogę uczyć cię podczas spaceru. Jęknęła. Nigdy nie masz wolnego? Nie, chyba że Rein wyda mi takie polecenie. Odpowiedział niespodziewanie poważnym tonem. Gdy na niego popatrzyła, odwrócił wzrok, wyciągnął rękę w stronę pałacu i czekał, aż Riel zacznie iść. Zrobiła to, lecz nie mogła się powstrzymać, by znowu na niego nie spojrzeć, wypatrując znajomej, już ulotnej mieszaniny napięcia i smutku na jego twarzy. Mówił o sobie, że jest najwierniejszym Reina. Ale najwierniejszym kim? Zastanawiała się. Przyjacielem? Na to za bardzo mu nadskakiwał. Służącym? Nie zachowywał się aż tak służalczo. Sojusznikiem? Nie podobało mu się to określenie i gdy po raz pierwszy i ostatni się nim posłużyła, dał jej jasno do zrozumienia, że nie zawarł z Reinem żadnej umowy. Może służy Valhanowi już od tak dawna, że rozumieją się jak starzy przyjaciele, choć jeden jest władcą, a drugi jego zwolennikiem. Może chodziło o coś więcej. Kusiło ją, by zajrzeć w jego myśli, ale czuła zbyt wielki respekt, żeby zignorować prośbę o poszanowanie prywatności. Jednak jego lojalność była raczej szczera i niewzruszona, a to ją uspokajało, bo przecież gdyby Rein rzeczywiście był potworem, nie zasłużyłby na taki szacunek i nie byłby w stanie utrzymać go tak długo. Strząsnęła pył z szala na tyle, na ile było to możliwe, i owinęła go z powrotem wokół głowy. Liczyła na to, że służba zdoła odratować i szal, i resztę jej ubrań. Choć jej sukienka była prosta, uszyto ją z materiału lepszego niż jakakolwiek tkanina barwiona przez jej rodziców. Nie miała rękawów i była dobrze dopasowana do figury. Pod nią Riel nosiła przylegający strój z długimi rękawami, uszyty z miękkiego, rozciągliwego materiału, o splocie, którego nigdy wcześniej nie widziała. Matka uznałaby to wszystko za zatrważająco nieskromne. Matce byłoby wstyd za mnóstwo uczynków, które popełniłam od czasu opuszczenia Fajer. Choć wcale nie z tego powodu zaczęła z powrotem nosić szal. Dzięki temu trójkątnemu nakryciu głowy miała wrażenie, że jest ubrana jak przystało na dostojną mieszkankę pałacu. Poza tym było jej ciepło w szyję i w uszy. Jak już mówiłem, zaczął Dali tonem, którego używał w czasie lekcji, o potędze maga decydują trzy czynniki. Miejsce, w którym się znajduje, zasięg i wrodzony talent. Twój zasięg jest niezwykły, nie posiadasz jednak zbyt wielkich zdolności. Nie wiem, czy to dlatego, że jesteś kreatorem, czy dlatego, że do niedawna nie pozwalano ci swobodnie posługiwać się magią. Zdaniem podróżników to z tego drugiego powodu. Niemniej, kontynuował, dzięki zdobywaniu umiejętności w pewnym stopniu można nadrobić brak talentu. Umiejętności i wiedzy. Przekazuję ci wiedzę szybciej niż zazwyczaj nabywa się umiejętności, bo być może nie zawsze będę mógł cię uczyć, ale umiejętności i tak możesz trenować. Właśnie dlatego zadaję ci ćwiczenia do wykonania podczas mojej nieobecności. Westchnęła. A kiedy mam spać? Milczał przez chwilę. Och, rzeczywiście cały czas zapominam, że jeszcze nie nauczyłaś się przekształcania wzorców. Dotarli do końca długiego korytarza, który kiedyś prowadził do pomieszczenia z uprawami. Stamtąd w dół wiodły kamienne schody, przy których wyraźnie brakowało drewnianej poręczy. Dali ruszył przodem, trzymając się blisko ściany. Na razie dobrze ci idzie, Riel. W niecałe ćwierć cyklu przyswoiłaś wiedzę, którą dzieci zdobywają przez wiele cykli. Wcale tak się nie czuję. Nic dziwnego, zachichotał. Nie masz z kim porównać swoich postępów. Zrobił kilka kroków, nim odezwał się ponownie. Niektórzy w pewnych rodzajach magii są bardziej uzdolnieni niż w innych. Jeszcze możesz odnaleźć swoją dziedzinę. A jakie to rodzaje? Dali nie odpowiedział, dopóki nie zeszli ze schodów. Posuwali się dalej tunelem na tyle szerokim, że mieścili się w nim ramię w ramię. Nauczyciele we wszystkich światach wyróżniają 5 zastosowań magii. Ruch, bezruch, podróże między światami, czytanie w myślach i przekształcanie wzorców. Ruch i bezruch to najbardziej podstawowe zastosowania. Jak wiesz, ruch wywołuje ciepło, a bezruch zimno. Czytanie w myślach przychodzi samo z siebie, jak nauka mówienia, i wcale się nie dziwię, że opanowałaś tę umiejętność, gdy tylko dotarłaś do świata, w którym ilość magii na to pozwalała. Wątpię jednak, czy to właśnie do tego masz talent, bo nigdy nie spotkałem nikogo, kto miałby z tym trudności lub był w tej dziedzinie niezwykle uzdolniony. Zręczności maga do czytania w myślach nie ogranicza nic prócz jego siły. Podróżowanie. Cóż, jest jeszcze za wcześnie, by cię tego uczyć, ale różni się od ruchu i bezruchu tak samo, jak te różnią się między sobą.
Wymaga większej ilości magii niż pozostałe zastosowania, ale równie dużo umiejętności i wiedzy, by zachować przy tym bezpieczeństwo. Wcześniej miałaś z tym trudności, więc wątpię, że posiadasz taki talent.
Zostaje tylko przekształcanie wzorców.
Zgadza się. Kiedy je zrozumiesz, wystarczy odrobina magii, ale to dziedzina, którą najtrudniej opanować.
Do czego służy?
Spojrzał jej w oczy. Do wprowadzania zmian w samej istocie światów. Popatrzyła na jego poważną minę, a skoro nie rozwinął tematu, uśmiechnęła się.
Przydałyby się jakieś przykłady.
Jego usta drgnęły z rozbawienia. Jeśli użyjesz magii w ten sposób na samej sobie, będziesz w stanie wyleczyć każdą ranę, zmienić swój wygląd i wiek.
Przeszył ją dreszcz. Valhan mówił, że będzie mogła się dowiedzieć, jak powstrzymać proces starzenia się.
Pewnie upłynie sporo czasu, zanim mnie tego nauczysz.
Nie będę cię tego uczył, odparł Dali.
Wstrzymała oddech.
Zmienił zdanie?
Nie. To Valhan zawsze uczy przekształcania wzorców.
Bo to do tego posiada wrodzony talent?
Dali zaśmiał się.
On jest utalentowany we wszystkich dziedzinach. Jak inaczej mógłby zostać władcą światów?
Pokiwała głową.
Pewnie masz rację.
Po chwili wzruszyła ramionami.
W takim razie z ulgą stwierdzam, że nie jest mi przeznaczona taka wielkość, skoro nie posiadam żadnych talentów.
Spojrzał na nią twardym wzrokiem i od razu zaczęła się zastanawiać, czy powiedziała coś nie tak, ale wyraz jego twarzy złagodniał.
Pewnego dnia będziesz wielkim magiem, Riel. Odwróciła oczy zaniepokojona pewnością w jego głosie.
Dlaczego Valhan nie pozwala nikomu nauczać przekształcania wzorców?
Bo we wszystkich światach zrobiłoby się dużo bardziej niebezpiecznie, gdyby każdy zdolny do tego mag mógł oszukać śmierć.
Zastanowiła się nad jego słowami. A w obecnej sytuacji nawet magowie, którzy dorównywaliby mu mocą, w końcu umrą. Wystarczy, że poczeka, a wrogowie sami znikną.
Obrzucił ją podejrzliwym spojrzeniem. Nie ma na świecie magów tak potężnych jak on.
A przepowiednia? Zmarszczyła brwi, starając się przypomnieć sobie to, co powiedzieli jej podróżnicy.
Jak ona się nazywa?
Prawo milenium, odpowiedział Dali tonem pełnym dezaprobaty.
Wierzysz w nie?
Nachmurzył się, patrząc w głąb ciągnącego się przed nimi korytarza.
Nie, nie wierzę. Ale inni wierzą, a to może być równie niebezpieczne.
Pokiwała głową. Czyli gdyby wielu słabszych magów posiadających odpowiednią wiedzę zjednoczyło się, mogliby go pokonać?
Tak.
Już próbowali?
Tak.
I najwyraźniej nikomu się nie powiodło. Jak przeżył? W jaki sposób zapobiega kolejnym próbom?
Twarz Dalego rozpogodziła się.
Myślę, że nie spodobałyby ci się odpowiedzi na te pytania, Riel.
Odwróciła wzrok i pokiwała głową. Przez ponad 1000 cykli Valhan musiał zabić mnóstwo ludzi w obronie własnej albo dla bezpieczeństwa w światach. Po pewnym czasie można mieć ochotę zabić każdego, kto na oko mógłby w przyszłości sprawiać problemy. Czy w plotkach, że Valhan zabija magów tylko dlatego, że są potężni, kryło się ziarno prawdy? Westchnęła.
Wiem, że człowiek zajmujący taką pozycję musi dokonywać trudnych wyborów, by obronić siebie i tych, na których mu zależy.
Czy Valhanowi na kimkolwiek zależało? Od kiedy znalazła się w pałacu, na palcach jednej ręki mogła policzyć, ile razy go widziała, a spotkania zawsze były przelotne. Nie należał do osób, które mimiką czy zachowaniem zdradzają swoje myśli i uczucia. Jakiekolwiek wnioski mogłaby wyciągnąć tylko z jego działań, ale o tych nic nie wiedziała. Oceniać mogła go jedynie na podstawie tego, że sprowadził ją do swojego świata, znalazł jej nauczyciela magii i jej nie zabił. W nieskrępowanej ciszy zbliżali się do pałacu. Kiedy znaleźli się przy skromnych, bocznych drzwiach, przez które zawsze wychodziła z budynku, poczuła pod stopami delikatne wibracje. Dali od razu stał się czujny. Wyprostował się i skupił wzrok gdzieś w oddali.
Wrócił, powiedział.
Zbędne ostrzeżenie.
Doświadczyła już bowiem kilka razy tego odczucia i wiedziała, co oznaczało. Lepiej się pośpieszmy. Może będzie chciał, żeby zdać mu raport z twoich postępów. Poza tym oboje musimy najpierw się umyć i przebrać.
Rzeczywiście, przyznała, choć nie podzielała jego gorliwości.
Za każdym razem, gdy Walhan wracał, pytał o jej szkolenie, ale zupełnie jak znajomy pytający przez grzeczność. Wątpię, żeby to było dzisiaj dla niego najważniejsze. Moje postępy są raczej na końcu listy spraw, które go interesują.
Dali pędził korytarzem prowadzącym do ich komnat, teraz jednak przystanął i odwrócił się. Kiedy Rain przydziela swojemu najwierniejszemu jakieś zadanie, nigdy nie spycha go na koniec listy.
Stłumiła śmiech na widok tego oburzenia. Niepewna, czy żartował, czy mówił poważnie. Ruszył dalej, więc przyspieszyła kroku, żeby za nim nadążyć.
Nigdy nie wygląda na przejętego, bo to nie leży w jego naturze.
I na pewno ma ważniejsze rzeczy na głowie.
Zapewniam cię, że bardzo interesuje go twoje szkolenie.
Wzruszyła ramionami, choć szedł przed nią i nie mógł widzieć tego gestu.
Dlaczego? Nie jestem kimś ważnym.
On ma wrażenie, że jesteś, więc jesteś.
Nie rozumiem dlaczego. Gdyby potrzebował magów do pomocy, z łatwością mógłby znaleźć kogoś bardziej uzdolnionego ode mnie. Lepiej wychodzi mi tworzenie magii niż posługiwanie się nią. Lepiej od posługiwania się magią wychodzi mi też malowanie. Dla towarzystwa też najwyraźniej mnie tu nie sprowadził, a do tego jestem niezbyt...
Jaka?
Och, nieważne.
Spojrzał na nią i zatrzymał się.
Nie chcesz powiedzieć. To teraz naprawdę mnie zaciekawiłaś.
No dalej. Wyduś to z siebie, albo będę się upierał, żebyś spotkała się z nim od razu.
Spuściła wzrok i popatrzyła na swoje brudne ubranie.
Nie jestem zbyt piękna.
Uniósł brwi. Nie ze względu na to zainteresował się tobą.
Odwrócił się.
I nie byłabyś pierwszą osobą, która tego żałuje.
Ależ wcale nie o to mi chodzi, zapewniła go. I nigdy nie zgodziłabym się tu zamieszkać, gdybym miała wrażenie, że grozi mi tego rodzaju niebezpieczeństwo.
Nie grozi ci. Tym razem odezwał się już łagodniej. Zaczął iść dalej, choć nieco wolniej. Niewiele kobiet potrafi oprzeć się Walhanowi, jeśli postanowi którąś uwieść, ale od wieków nie widziałem, żeby próbował. Przynajmniej nie dla samego romansu. I nigdy nie robi tego wbrew woli... uwodzonej.
Riel pokiwała głową, nie do końca pewna, czy jego odpowiedź powinna ją uspokoić czy zmartwić.
Nie interesowało jej, co Walhan robi z innymi kobietami, o ile do niczego ich nie przymuszał.
Ale odpowiedź Dalego nie wyjaśniała, dlaczego Walhan interesował się jej nauką. Skoro chciał tylko odwdzięczyć się za pomoc w opuszczeniu jej świata, to jej postępy nie miały znaczenia.
Westchnęła. Skąd miałaby wiedzieć, co motywuje człowieka tak starego i potężnego jak on? Może zrozumiałaby, gdyby żyła tak długo. A zatem czekało ją jeszcze długie życie w nieświadomości i wdzięczności.